Bardzo ciekawie, sporo się dzieje ostatnio. Nie są to często rzeczy, których byśmy jakoś tak z przyzwyczajenia oczekiwali, czyli na przykład Opel wprowadza nowy silnik albo Renault wprowadza nowy silnik. Te czasy, kiedy rozmawialiśmy o tych sprawach, już trochę minęły, ale i tak dzieje się bardzo dużo.
Ale Volkswagen wprowadza nowy układ hybrydowy. To było zaskoczenie, że do czegoś takiego się przygotowują.
No, zaskoczenie to jest takie, że dopiero teraz. Sławku, rozmawialiśmy przez ostatni tydzień i jakiś czas temu jeszcze też o takim samochodzie, co to jeszcze tak do końca nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Mówiliśmy o nim jeszcze pod koniec ubiegłego roku jako Dacia Sineo. Dacia...
Potem pojawiła się Spacer. Tak, Dacia Spacer. Dwa tygodnie temu, że być może to będzie Spacer, bo na pewno prawie będzie Stepway. Ale skoncentrujmy się na tym Spacerze i czy ta nazwa jest już znana, czy nie?
Słuchaj, były takie... Cały motoryzacyjny świat właśnie mówił o Daci Spacer i wydawało się, że to już jest taka zatwierdzona nazwa. I z jednej strony myślę, że w Daci, czy raczej w Renault powinni być zadowoleni, że tyle się mówi o ich samochodzie, którego w pełnej okazałości poznamy go już niedługo, prawdopodobnie jutro. Natomiast nie pod tą nazwą. I przezabawne jest to, że dosłownie parę dni po setkach, tysiącach na całym świecie publikacji o nowej Daci, która nie będzie Dacią Ceneo, tylko będzie Dacią Spacer, pojawia się jedno zdjęcie samochodu, o którym mowa, ale tylko z nazwą, czyli Dacia Striker. Nie będzie to Dacia Spacer, będzie to Dacia Striker. Co sugeruje, bo mamy Duster, Big Ster i tutaj będzie Jogger. Striker. Tak, co sugeruje, że będzie to auto z trochę większym prześwitem i wiele wskazuje na to, że będzie to samochód, który będzie konkurencją Skody Octavii w wersji kombi. Zresztą jest to, ma to sens, bo jest to samochód bardzo popularny w Europie. Jest to też trochę następca auta, którego już nie ma, a który myślę, że całkiem nieźle się sprzedawał, no niekoniecznie ostatnio. Mówię o Loganie MCV, czyli o takim dużym kombi, nawet 7-metrowym. Striker ma mieć 4,60 m długości, rozstaw osi 2,70 m, czyli większy niż w Joggerze. No i prawdopodobnie będzie to samochód właśnie lekko podniesiony, czyli jakieś tam 18 cm prześwitu. Jeżeli chodzi o silniki, trzycylindrowa miękka hybryda, będzie na pewno hybryda 1.8, czyli czterocylindrowa. No i na pewno, jak to w Daci, będzie dwupaliwowy układ napędowy, czyli instalacja gazowa. Plotki mówią, że 22 tysiące euro ma ten samochód kosztować w najtańszej wersji. Ja stawiam na 8... Ja się z tym zgadzam. Myślę, że to będzie 90 tysięcy złotych. Najdroższa odmiana z silnikiem 1.8, z hybrydą 1.8, z pełnym wyposażeniem będzie kosztowała około 30 tysięcy euro, czyli jakieś 120 tysięcy złotych. Ma to być trochę tańsze od Bigstera. No i jestem też, wiesz, bardzo ciekawy, jak... bo, wiesz, da się zauważyć taki powolutku trend, że się już od tych SUV-ów może nie odchodzi. W Lexusie na przykład jest jeden sedan, 5 SUV-ów i jeden minivan.
Znaczy ja widzę to inaczej. Nie tyle, że się odchodzi, co właśnie dodaje się samochody do oferty, na przykład tak jak mówisz, sedany, chociażby nie rezygnując z crossoverów i SUV-ów.
Ja będę się jednak tutaj upierał przy tym, że to jest w pewnym stopniu odchodzenie od wprowadzania na rynek tylko i wyłącznie SUV-ów. Może doprecyzuję i będzie to jaśniejsze. Tak, no bo to te auta nic nie zastępują, czyli Striker nie zastąpi Dustera ani Bigstera, tylko będzie czymś, co nie będzie tym samym, tak? Tylko w innym rozmiarze. Więc czekamy na ten samochód. Jutro powinniśmy poznać więcej szczegółów, więc niedługo państwu powiem.
Tak, no te napędy, podejrzewam, że tu nic innego nie będzie, oprócz tego, co mówiliśmy, oprócz tego, co zresztą całkiem niedawno przecież Renault z Dacią wprowadziły, czyli silnik 1.8, który zresztą pojawi się też w Mitsubishi Grandisie, też Renówce, ale o nim nie w tej chwili. Ja obiecałem w zeszłym tygodniu, jak mówiliśmy, mieliśmy i nadal nie mamy dokładnie żadnych danych za styczeń i luty, łącznie za Europę, bo one się pewnie pojawią w połowie miesiąca, dotyczących sprzedaży w Europie. Natomiast mamy już dokładne dane i z Samaru, i z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jak się sprzedawały nowe samochody w Polsce. No, przez dwa pierwsze miesiące powiedziałem, poczekam, bo styczeń to dla mnie trochę za mało, żeby jakąś tendencję, trend zauważyć. Styczeń, luty już jest lepiej, już coś można, możemy już coś pokombinować. Praktycznie przez te dwa miesiące sprzedaż aut to tam minimalnie chyba mniejsza niż w ubiegłym roku przez pierwsze dwa miesiące, ale to są już rzeczy, o których tam 200 samochodów więcej czy mniej, to nie będę się na tym koncentrował. Samochody osobowe i dostawcze razem to jest prawie 100 tysięcy, minimalny spadek 0,29%. Słuchaj, tak coś się, o dostawczych mało, ale jest jakiś sygnał, że i Renówka, i Ford się zorientowały, że nie może być tak, że Toyota będzie liderem samochodów dostawczych zawsze. Spróbujmy coś zrobić, żeby nie była. No i wiesz...
Ale wiesz co, poczekaj, Sławku, zupełnie...
I cały zeszły rok, dlaczego mówię to o tym? Bo pamiętasz, że żeśmy mówili, co prawda, samochody dostawcze to tylko 15% sprzedaży wszystkich nowych, ale ubiegły rok to był naprawdę duży sukces Toyoty, jeśli chodzi o samochody dostawcze. No bo przez wiele lat ona się nie liczyła i mówiliśmy, że to są przecież bliźniaki i klienci mimo wszystko, że to są trojaczki czy bliźniaki, to wolą Toyotę, albo woleli w zeszłym roku. Ale...
Sławku, poczekaj, to warto to wszystko uzupełnić. Zachowaj sobie proszę tę myśl, żeby się kontynuował. Bo tak, Toyota nie ma samochodów dostawczych, które produkowałaby sama. Wszystkie samochody dostawcze, Hilux, no powiedzmy, że to jest terenowe, ale tego nie wliczamy. Te wszystkie samochody dostawcze, które sprzedaje Toyota, są produkowane przez koncern Stellantis i są to samochody, które mają swoich odpowiedników w Oplu, w Citroenie, w Peugeocie. Tyle tylko, że jest to produkowane przez Stellantis i sprzedawane ze znaczkami Toyoty. Ale chciałbym zwrócić twoją uwagę na jedną rzecz. Sukces Toyoty wynika po pierwsze z innej gwarancji, bo Toyota bardzo często zachwalała te swoje samochody, że dają gwarancję na 1 000 000 kilometrów i to jest oczywiście super, tak? Nie wiem, jak to wyegzekwować, jak się to ma do rzeczywistości, ale na pewno jest to coś, co dla potencjalnego klienta nie jest bez znaczenia. Natomiast druga ważniejsza rzecz jest taka, że Stellantis w pewnym momencie ten rynek odpuściło. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kombiwany, czyli auta ultrapopularne, były niedostępne z silnikami wysokoprężnymi pod marką Peugeot
co,
czy Citroën, tylko były w wersjach elektrycznych.
Teraz to miałem niepotrzebnie poruszyć ten temat, bo ja chcę osobowych. Zostawmy te
proszę
dostawcze.
Bardzo.
W tym roku Renówka jest liderem, Toyota druga, a Ford trzeci. Ale wracając do osobowych, gdzie tutaj Toyota nie ma trojaczków z Francuzami żadnych i nie tworzy, więc jak jest w tych osobowych? Przede wszystkim stało się to, co żeśmy zapowiadali i to było nieuniknione, że udział samochodów elektrycznych spadł do 4% w lutym, ale rok temu w lutym też był tylko 4%. On urósł dopiero, jak zaczął się rozkręcać ten program Nasze Auto. W związku z tym w lutym tylko 4%, w styczniu było 8% udział elektryków i zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie będzie 3-4%, może 5%. Dobrze, teraz tak, chińskie samochody, zanim przejdę do tego najważniejszego, czyli kto miał sukces, kto nie. Chińskie samochody. Nie jest tak, że chińskie samochody, ich sprzedaż rośnie, ich udział rośnie bez przerwy. Rekordowy był grudzień, to było ponad 14% udziału. A w lutym jest 11,5. To też jest bardzo dobry wynik, lepszy niż w styczniu, ale nie jest tak, że ci Chińczycy po prostu już rosną bez końca. A teraz do sedna. Jak myślisz, czy jest tak jak w Europie? Pamiętasz, co mówiliśmy i zresztą wyciągaliśmy
wnioski. Czy u nas w Polsce jest tak jak w Europie?
Tak, czy tak jak... chodzi mi o co
Europie?
Mi chodzi. O tej Europie 27 plus 4. Czyli Unia Europejska, kraje EFTA i Wielka Brytania. Czy, tak jak żeśmy zauważyli, Skoda rośnie... prawie 10%. Rosną małe prawdopodobnie samochody Stellantisa, wzrost sprzedaży, a z pozostałymi to różnie. Toyota spada, Volkswagen trochę spada, w Polsce akurat rośnie. Jak sądzisz, czy w Polsce też Stellantis przez dwa miesiące, tak jak w Europie, trochę się poderwał?
Tak. No oczywiście,
no właśnie,
że tak.
Tak było i rzeczywiście i to musi być zasługa tych małych, nowych samochodów, bo na przykład Peugeot nie wzrósł, ale Opel ale...
Citroen,
Fiat. Tak. Ale dobra, na górze, wiesz co się dzieje na górze? Na samej górze, na szczycie. No jest cały czas, jeśli chodzi, już teraz zostawiłem dawno te samochody dostawcze, gdzie liderem jest teraz Renówka. Jeśli chodzi o osobowe, no Toyota będzie liderem pewnie jeszcze długo, długo, przez miesiące, lata nawet, ale ma wciąż spadek sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem 9%. Skoda wzrost 15%, słuchaj. Volkswagen mały wzrost 2%. I tak patrzę dalej, ten, dobra, żeby nie być gołosłownym, Dacia była 9%, ten Stellantis. Popatrzmy, Peugeot ma mały spadek, nie, no ma spadek 10%, Citroen wzrost, uważaj, 30%, Fiat jest daleko, daleko, ale ma wzrost 80% w porównaniu z dwoma miesiącami ubiegłego roku i to jest ważny sygnał, to jest chyba ważny sygnał dla innych producentów, że małe samochody się liczą, że małe samochody w Europie są bardzo popularne, przecież ta pierwsza trójka to są małe samochody.
A zamykając,
słuchaj, temat tych statystyk, chciałem zobaczyć, gdzie są jeszcze zwycięzcy i przegrani tacy procentowi w tej pierwszej pięćdziesiątce. Zacznę od przegranych, żeby potem optymistycznie zakończyć zwycięzcami. Patrzę, no niestety Mitsubishi spadek sprzedaży ponad 50%. Porsche 40%. Wiemy dlaczego, no brak modeli w przypadku Mitsubishi. Porsche brak Macana spalinowego. Seat, który już znika, minus 40 parę. Ty wiesz, że Cupra to jest, jakbyśmy zsumowali Seata i Cuprę, to Cupra to jest 80% sprzedaży koncernu, Seat tylko 1/5. Porażki jeszcze w tym pierwszym, Mazda, no ciągły spadek.
Nie koncernu, tylko Hiszpanów.
Tak, Hiszpanów. No tak, okej, okay, czyli ten Seat Cupra, dobrze. Mazda, dalszy spadek 20%. Kiedy ten CX-5 im pomoże, to nie wiem. Może w pierwszym, po pierwszym kwartale. Suzuki spadek, Nissan spadek. Dobra, a zwycięzcy? No oczywiście marki chińskie. Właściwie nie ma takiej poważnej marki chińskiej, która by odnotowała spadek. Może jakiś Plankton na 30. miejscu.
Plankton.
No Plankton, czyli te maluchy, no, nieliczące się. Wzrost BMW kilkanaście procent, wzrost MG 25%, Omody, Cupry, Citroena. No dobrze, słuchaj, czyli tak właściwie coś już wiemy. Wiemy, że nie będzie dużego udziału elektryków. Zgadzasz się ze mną?
Tak.
Że będzie jednak wciąż duży udział chińskich aut, pewnie ponad 10%, ale czy on będzie tak rósł, nie wiem. No i że prawdopodobnie małe samochody w Polsce będą się dobrze sprzedawać, a do tej pory się źle sprzedawały, bo nie było dobrej oferty maluchów, prawda? Nie było.
Sławku, ja jeszcze, no to prawda, ja jeszcze na koniec mam i będę do tego wracał przez najbliższy czas, bo jest tutaj mnóstwo fantastycznej wiedzy. Rekordziści rynku aut używanych 2025, to jest taka analiza przygotowana przez firmę AutoDNA, która monitoruje ten rynek samochodów używanych. I mam coś, co mnie ostatnio bardzo zainteresowało, bo nie wiem, czy wiesz, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie OC za Toyotę Prius, która jeździ po Warszawie jako taksówka. No najczęściej prowadzona przez obcokrajowca.
Prawie nic.
Tak, od 10 do 30 tysięcy złotych. Samo ubezpieczenie OC. Mam w tym zestawieniu rekordziści rynku aut używanych najpopularniejsze taksówki w Polsce wraz z udziałem. Słuchaj, Toyota Corolla na miejscu pierwszym, prawie 17 tysięcy taksówek, 14% udziału. Toyota Prius na miejscu drugim, 13% udziału. Skoda Fabia, miejsce trzecie, i to już jest tylko niecałe 6%. Toyota Auris, 4,6 i Skoda Octavia na miejscu piątym. Najpopularniejsze taksówki w naszym kraju to są przede wszystkim Toyoty, co jest zerowym zaskoczeniem.
I to widać.
Natomiast wiemy, tak, wiemy ile ich jest. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny i uprzejmie zapraszamy na kolejne, które będzie już jutro.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę godzina 19:00 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a dziś będziemy rozmawiali o tym, jaką rolę w konflikcie, który obecnie obserwujemy z takim przerażeniem, bo nie wiadomo, czy ten konflikt nie wywoła światowego kryzysu energetycznego, patrząc na ceny ropy. Jaka jest rola Izraela w tym wszystkim? Jak Izrael definiuje to, co jest możliwe, a co nie jest możliwe w kontekście ataku na Iran? O tym będę rozmawiać z Karoliną Zielińską z Uczelni Wistula. Serdecznie zapraszam.
Reklama. ty co, dwie torby na siłkę?
Jedna na trening, a w drugiej mam puste butelki i puszki.
I tak będziesz się z tym siłował?
Nie, tu blisko, po drodze w Żabce zwrócę. Wystarczy czytelny kod kreskowy i za zwrot opakowania odzyskam 50 groszy kaucji.
Teraz w Żabce napój Pepsi 330 ml za 3,50 przy zakupie dwóch sztuk z Żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A za zwrot opakowania kaucyjnego odzyskaj 50 groszy. Żabka, uwolnij swój czas.
Z dnia na dzień zimowe ceny lecą w dół. Nerty, deski, odzież i akcesoria topowych marek. Wszystko w jednym miejscu. Nie zwlekaj, zgarnij zimowe okazje, zanim znikną. Sprawdź najnowsze promocje na skiteam.pl. Skiteam. Tu zaczyna się twoja zimowa przygoda. Skiteam.
Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Odwiedź salon Mercedes-Benz lub wejdź na mercedes-benz.pl.
Czas korzyści w Neomet. Kup teraz srebrną lodówkę Gorenie. Idealna dla dużej rodziny, bardzo cicha i energooszczędna. A do tego z technologią utrzymywania stałej temperatury AdaptTech. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Cena obowiązuje do 18 marca. Szczegóły znajdziesz w regulaminie sklepu. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Katar nie wybiera momentu. Sulfarinol uderza w objawy i nokautuje przyczynę. Wypróbuj Sulfarinol. Białe krople do nosa. Sulfarinol. Uwolnij nos od kataru w dzień i w nocy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sulfarinol. Nazwa powszechnie stosowana. Sulfatiazolum plus nafazolini nitras. Dawka substancji czynnej 50 mg plus 1 mg na mililitr. Postać farmaceutyczna, krople do nosa. Wskazania do stosowania. Doraźne leczenie kataru i zatkanego nosa w bakteryjnym zapaleniu błony śluzowej nosa u osób od 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny Taktika Pharmaceuticals, spółka ZOO.
Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A teraz kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
Same korzyści w promocjach. Do 800 zł i 5% na lokacie dla Ciebie do 50 tysięcy zł na 3 miesiące. Otwórz online konto osobiste z kartą i usługami Santander Online. Sprawdź warunki na santander.pl.
Szczegóły w regulaminach promocji tylko dla nowych klientów. Lokata dla Ciebie na dzień dobry oraz 800 zł na start. Do promocji możesz przystąpić do 31 marca. Oprocentowanie stałe w skali roku. Konto to rachunek płatniczy. Usługi online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na santander.pl / pad. Materiał marketingowy.
Santander Bank Polska. Zmieniamy się w Erste.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.